Autorytet Fundacji Dobre Państwo nie powinien opierać się na marketingowym blasku czy urzędniczym żargonie, lecz na etyce odpowiedzialności i prawdy. Wykorzystując warsztat Terry'ego Szydłata, dowodzimy, że przejrzysta komunikacja jest fundamentem budowania sprawczego państwa. Kluczem do sukcesu instytucji typu Smart Tank ma być stworzenie języka dwuwarstwowego, łączącego ekspercką głębię z ludzką prostotą i rytmiką mowy, która szanuje odbiorcę. W epoce syntetycznych treści generowanych przez sztuczną inteligencję, autentyczność i precyzja stają się formą oporu przeciwko manipulacji oraz wyrazem solidarności z obywatelem. Komunikacja nie jest tutaj dekoracją przywództwa, lecz aktem publicznego rozumowania. Każde zdanie musi być sprawdzalne, a każdy konkret ludzki ma służyć przywróceniu sensu w relacji między państwem a człowiekiem. Fundacja Dobre Państwo nie potrzebuje werbli, lecz głosu o ciężarze dobrze postawionego zdania. Jej retoryczne DNA to dostarczanie wiedzy niezbędnej do podjęcia dobrej decyzji. Język fundacji musi być językiem odpowiedzialności przed skutkiem, a nie autopromocji. Ma być troską uzbrojoną w metodę. Terry Szuplat, były speechwriter Baracka Obamy, przekonuje, że dobra mowa nie zaczyna się od efektu, lecz od pytania o prawo mówcy do wypowiedzenia danej treści. Mówienie publiczne nie jest dekoracją przywództwa, lecz testem tożsamości. Dla fundacji oznacza to zasadę pierwszą – mówić tym, czym się jest. Jej wystąpienia mają być aktem publicznego rozumowania. Dobre Państwo zaprasza do sprawdzenia rozumowania, bo rzeczywistość nie wybacza sentymentalnych uproszczonych. Głos bez prawdy jest tylko akustyką. Szuplat przypomina, że trzeba pisać dla ucha, nie dla oka. Polska kultura publiczna choruje na barok urzędowy oraz marketingowy infantylizm. Obie te choroby wynikają z lęku przed zwykłą, odpowiedzialną mową. Szuplat proponuje trzecią drogę. Mowę ludzką i rytmiczną. Nie prostactwo, lecz prostotę. Nie patos, lecz powagę, która potrafi oddychać. Dla języka polskiego ma to szczególne znaczenie. Tekst, którego nie da się wypowiedzieć, nie jest przemówieniem, lecz dokumentem z ambicjami scenicznymi. Jest to kluczowe przy tematach takich jak prawo, gospodarka czy sztuczna inteligencja. To najwyższa forma dyscypliny intelektualnej, powiedzieć rzecz złożoną tak, by nie stała się szyfrem klasowym. Fundacja musi wypracować mowę dwuwarstwową. Na pierwszej ma być klarowność i rytm. Na drugiej głębokość i dowód. To styl uporządkowany. Wiedza, która nie udaje. Wiedza, która udaje, jest bardziej niebezpieczna niż niewiedza, która milczy. Niewiedza może pytać. Wiedza pozorna produkuje decyzje. A błędne decyzje publiczne niosą konkretne konsekwencje prawne i moralne. Współczesna komunikacja przywódcza łączy retorykę, psychologię poznawczą i ekonomię behawioralną. Mówienie prawdy wymaga więcej odwagi niż większość strategii komunikacyjnych. Pierwszym filarem tej metody jest odkrycie własnej historii. Nie chodzi o autobiografię, lecz o rozpoznanie źródła głosu. Dla Fundacji Dobre Państwo odpowiedzią jest sprzeciw wobec państwa, które myli procedurę z sensem, oraz gospodarki przedkładającej efektywność nad etykę. Dobra instytucja jest bowiem najbardziej praktyczną formą miłosierdzia społecznego. Drugim filarem jest zasada przygotowania, reguła 50-25-25. To metoda antyromantyczna, a przez to zdrowa. Odbiera mówcy iluzję natchnienia tuż przed wejściem na scenę. W praktyce oznacza to rozpoznanie pola, analizę lęków, interesów i języka odbiorcy. Dopiero potem przychodzi pisanie oraz redakcja bez litości. Wycinanie słów służących ego autora, a nie sprawie. Kolejny filar to struktura. Początek ma zaciekawić, środek budować emocje, a koniec wezwać do działania. Nadzieja nie jest konfetti. Nadzieja jest strategią wyjścia. Wstęp powinien otwierać wspólną scenę problemu, uruchamiać uwagę zamiast opowiadać o organizacji. Środek prowadzi od konkretnego doświadczenia do diagnozy i teorii. Koniec zaś musi zawierać prośbę, konkretną czynność, która zamienia słowo w ruch instytucjonalny. Najważniejszy pozostaje jednak czwarty filar. Prawda i wiarygodność. Nie kradnij, nie zmyślaj, sprawdzaj fakty i szukaj źródła. Nie uciekaj przed słoniem w pokoju. Nie bój się niuansu. Mów trudne prawdy. To konstytucja odpowiedzialności poznawczej. Sztuczna inteligencja może wspierać redakcję, ale nigdy nie zastąpi odpowiedzialności za prawdę. Model potrafi stworzyć gładką nieprawdę. Dlatego tekst fundacji musi być demonstracją higieny poznawczej. Etos, logos i athos to wiarygodność, rozumowanie i emocje. Fundacja Dobre Państwo powinna posługiwać się tą triadą precyzyjnie. Dobre wystąpienie instytucji publicznej jest formą dobrego państwa w miniaturze. Ma strukturę, prawdę i empatię, by nie stać się aparatem. Przemówienie nie jest tekstem do czytania, lecz tekstem do usłyszenia. Pisząc dla ucha, musimy pamiętać, że po drugiej stronie jest żywy człowiek. Przemówienie ma melodię myśli. Prowadzi słuchacza przez napięcie, rozpoznanie, decyzję i czyn. Tekst należy zapisywać jak scenariusz albo wiersz z widocznym przepływem fraz, oddechów i pauz. Dopiero wtedy autor widzi, czy mowa ma kadencję, czy tylko ciężar. W języku polskim wymaga to szczególnej dyscypliny. Nasza mowa lubi zdania złożone i piętra podrzędności. W tekście naukowym jest to dopuszczalne, w przemówieniu ryzykowne. Gdy fraza jest przeciążona, odbiorca zastanawia się, dokąd ten człowiek idzie i czy ma mapę. Zasada jest prosta. Jedno zdanie to jeden ruch myśli. Zamiast jednego przeładowanego oddechu trzeba zbudować sekwencję. Myśl nie traci wtedy głębi, lecz zyskuje kierunek. Rytm buduje się poprzez zmienność długości zdań. Długie zdanie pozwala rozwinąć kontekst i niuans, krótkie wbija kołek w ziemię. W polszczyźnie krótkie frazy działają jak otwarcie okna. Takie maksymy są solą. Kolejnym narzędziem jest powtórzenie, tak zwana anafora. Tworzy ona naturalny refren i pozwala publiczności wejść w rytm. Refren ma porządkować argument, a nie go zastępować. Warto stosować regułę trzech. Przedstawianie myśli w trzech krokach jest naturalnie przyjemne dla ucha i buduje poczucie pełni bez przesytu. Trzy tworzą łuk. Aliteracja powinna być stosowana oszczędnie i funkcjonalnie. Zestawienia takie jak prawo potrzebuje pamięci lub państwo potrzebuje powagi wzmacniają melodię przekazu. Aliteracja ma być zapalnikiem pamięci, a nie fajerwerkiem próżności. Kolejnym narzędziem jest modulacja głosu. Zmiana tempa i głośności przenosi emocje, jednak mówca musi brzmieć naturalnie. W języku polskim tekst należy projektować tak, by głos miał gdzie zmienić kierunek. Zniżyć się przy tajemnicy lub zwolnić przy definicji. Kluczowa jest pauza. Cisza pozwala słowom wybrzmieć i chroni przed wypełniaczami. Umiejętność milczenia po ważnym zdaniu to znak panowania nad tekstem. Istnieje też pauza etyczna, pojawia się przy tematach odpowiedzialności lub śmierci, sygnalizując ciężar sprawy. Ważna jest również artykulacja. Słowa muszą być wyraźne, lecz bez przesadnego cedzenia sylab. Trudne pojęcia należy otaczać prostą składnią, inaczej odbiorca potknie się o meble języka. Ostatnim narzędziem jest naturalność. Jeśli nie powiedziałbyś czegoś bliskiego w zwykłej rozmowie, nie mów tak ze sceny. Należy wystrzegać się korporacyjnej nowomowy i żargonu. Ekspert powinien bać się zdania, które ukrywa brak myśli. Dziewiąte narzędzie to konkret ludzki. Należy mówić o ludziach, a nie o programach. Wystąpienie fundacji powinno zaczynać się od życia, nie od systemu. Jeśli mówimy o prawie pracy, zacznijmy od człowieka. O sztucznej inteligencji, od obywatela. Wtedy abstrakcja dostaje twarz, a gdy ma twarz, trudniej ją zignorować. Rdzeniem problemu nie jest sama komunikacja, ale brak zaufania. Fundacja Dobre Państwo dostarcza wiedzę niezbędną do decydowania. Wymaga to języka publicznego i sprawdzalnego. Dziesiąte narzędzie to prawda jako technika retoryczna i granica moralna. Zasada, by nie zmyślać, jest brutalnie prosta, ale niezbędna. Organizacja ekspercka, która raz zostanie przyłapana na manipulacji, traci wszystko. Kto traci akustykę własnego głosu, od tej chwili nawet prawdziwe zdania brzmią podejrzanie. Dlatego w tekstach fundacji muszą obowiązywać rygory Szydłata. Nie używamy cytatów bez weryfikacji i nie powtarzamy statystyk o mglistym źródle. Unikamy słów takich jak zawsze, nigdy czy wszyscy, gdy rzeczywistość jest bardziej uparta niż nasza złość. Nie chowamy słonia w pokoju za eufemizmem. Szuplatowska prawda wymaga rozpraszania tych mgieł nie agresją, lecz precyzją. Jeśli język może ukrywać przemoc symboliczną, tym bardziej musi być zakotwiczony w prawdzie i niuansie. Dane nie przemawiają same, ktoś nadaje im ramę. Komunikacja nie jest ozdobą analizy, lecz etapem jej działania. W tym punkcie Fundacja Dobre Państwo może połączyć warsztat Szydłata z własnym DNA. Komunikacja powinna być życzliwa, lecz bez pobłażliwości dla błędu, opiekuńcza w tonie, wymagająca w treści. Szuplat pozwala zbudować trzecią możliwość – ciepło, zdyscyplinowanego rozumu. W praktyce tekst musi otwierać ucho. Pierwsze zdanie powinno budować rytm i kontrast. Drugi krok humanizuje przekaz poprzez wspólne doświadczenie. Dopiero trzeci wprowadza rolę organizacji, opierając się na trzech filarach: wiedzy, analizie i języku. Następnie przechodzimy do konkretu. Zamiast abstrakcji pokazujemy realne koszty luk w prawie czy chaosu przestrzennego. Trudna prawda brzmi tak. Nie każde ryzyko da się usunąć, ale wiele z nich można wcześniej nazwać. To, co nazwane, przestaje być losem i staje się zadaniem. Na końcu pojawia się wezwanie do konkretnej czynności. Wskaż problem. Przynieś sprawę. Zapytaj o skutki. Nie oddawaj decyzji przypadkowi. Taka architektura sensu służy zarówno człowiekowi, jak i algorytmom. Pisz dla ucha, sprawdzaj dla prawdy. Nie krzycz, skoro możesz znaczyć. Dobre państwo zaczyna się od dobrze nazwanego skutku. Każda z tych formuł może organizować wystąpienie lub kampanię. Kluczowa jest tu zasada odkrycia własnej historii. To ona decyduje o autentyczności. Jeśli instytucja deklaruje wiedzę, która nie udaje, a jednocześnie unika trudnych tematów, slogan obróci się przeciwko niej. Odkrycie historii to nie zabieg psychologiczny, lecz procedura spójności. Człowiek i tekst muszą mówić tym samym rdzeniem. W tej perspektywie sposób mówienia staje się etyką. Sposób przekazu zdradza stosunek do odbiorcy. Kto nadużywa żargonu, sugeruje, że przynależność do grupy ekspertów znaczy więcej niż wspólne rozumienie. Klarowność jest więc formą solidarności. Język publiczny nie może być własnością wtajemniczonych. Termin specjalistyczny powinien pracować, a nie dominować. Taki rytm jest przyjazny człowiekowi i łatwy do przetworzenia przez algorytm. Słowa o dużym ładunku estetycznym muszą być równoważone przez terminy twarde. Dopiero to połączenie tworzy styl. Czułość wobec człowieka i chłód wobec błędu. Z polskiego dziedzictwa należy wybierać roztropnie. Z romantyzmu przekonanie o moralnej stawce słowa, z pozytywizmu cierpliwość instytucjonalną, a z ekonomii świadomość kosztu. Im poważniejszy temat, tym większa potrzeba umiaru. Nadmiar patosu osłabia sprawę. Kontrola napięcia oznacza, że nie każde zdanie musi brzmieć na retoryczną dziesiątkę. Wystąpienie powinno być jak partytura. Klarowny początek, punkt napięcia i zdanie graniczne. Następnie droga działania i nadzieja instytucjonalna. Piszmy tak, jakby każde zdanie miało zostać wypowiedziane do osoby, której decyzja ma znaczenie. Jeśli brakuje prawdy, brak ten obnaża się bezlitośnie. Wystąpienie publiczne zaczyna się od głosu, ale kończy na zaufaniu. Można zachwycić rytmem i uwieść formą, lecz przegrać sprawę, jeśli słuchacz poczuje, że za melodią nie stoi prawda. Szuflad jest więc przede wszystkim nauczycielem odpowiedzialności za słowo. Żyjemy w epoce syntetycznego autorytetu. Dziś niekompetencja potrafi przyjść ubrana w świetną składnię i głos brzmiący jak rozsądek. To szczególny problem dla instytucji eksperckich, których kapitałem jest wiarygodność. Fundacja Dobre Państwo musi zatem uznać, że każde wystąpienie jest sprawdzianem charakteru poznawczego. Najprostsza zasada szydłata uderza w intelektualne lenistwo: nie zmyślaj. Nie dodawaj faktu, którego nie potrafisz obronić. Prawdziwa etyka mówcy zaczyna się wtedy, gdy presja otoczenia szepcze, że przecież wszyscy tak robią. W naukach społecznych wiarygodność jest ciągłym procesem potwierdzania zgodności słowa z wiedzą i działaniem. Przyznanie się do granic własnej wiedzy pokazuje, że mówca odróżnia ją od posiadania racji. Kluczowa jest przestroga przed absolutyzmami. Słowa takie jak zawsze, nigdy, wszyscy czy nikt mają teatralną moc, lecz zamykają świat w prostej kratce. Wystąpienie o sztucznej inteligencji nie może udawać, że automatyzacja to wyłącznie szansa. Niesie ona koncentrację władzy i ryzyko delegowania odpowiedzialności na systemy, których nikt w pełni nie wyjaśni. Szuflad przestrzega przed naiwnym zapitok, ale też przed czarnym romantyzmem komunikacji. Odpowiedzialny głos musi trzymać linię między tymi pokusami. Nadzieja bez narzędzia jest pocieszeniem. Narzędzie bez nadziei. Instrukcją obsługi rezygnacji. W przeciwnym razie mowa staje się jedynie inteligentnym narzekaniem, które nie daje realnej sprawczości. Oprócz faktów niezbędna jest spójność intencji, przejrzystość interesu oraz zdolność do uznania złożoności. Psychologia społeczna uczy, że odbiorcy oceniają mówcę nie tylko przez treść, ale przez postrzeganą życzliwość i integralność. W prawie konstytucyjnym fundamentalne jest uzasadnienie decyzji, ponieważ sama decyzja bez wyjaśnienia przypomina władzę bez rozmowy. W antropologii politycznej rytuały prawdomówności budują zdolność odróżniania autorytetu od dominacji. Rady Szydłata są z tym zbieżne. Gdy nakazuje nie zmyślać, chroni fundament faktograficzny. Gdy mówi, by nie unikać słonia w pokoju, chroni integralność. Czy zniuansowany głos ma szansę w środowisku premiującym gniew i identyfikację plemienną? Zniuansowana prawda często przegra w pierwszym starciu. Fałsz ma przewagę logistyczną, bo nie musi sprawdzać źródeł ani dźwigać ciężaru odpowiedzialności. Prawda ma jednak przewagę długiego trwania. Buduje reputację i odporność na kryzys. Fundacja Dobre Państwo nie powinna więc mierzyć skuteczności liczbą reakcji, lecz jakością zaufania. Autentyczność nie polega na stylu, lecz na zgodności między doświadczeniem, słowem a działaniem. W przypadku organizacji historia powinna być historią misji, a nie autobiografią osób. Taka narracja nie zamienia fundacji w bohatera, bohaterem pozostaje sprawa publiczna. Organizacje obywatelskie łatwo popadają w moralny narcyzm. Emocja nie jest wrogiem racjonalności, lecz sygnałem znaczenia. Bez niej nie wiedzielibyśmy, co jest ważne i czego pragniemy ocalić. Wystąpienia fundacji powinny wykorzystywać ją jako energię rozumienia. Emocja ma prowadzić do rozumu, a nie go zastępować. To odróżnia retorykę obywatelską od manipulacji. W języku publicznym warto tworzyć zdania, które mają ciepło, ale nie mają lepkości. Zamiast bać się państwa, domagajmy się odpowiedzialności. To frazy emocjonalne, lecz oparte na rozróżnieniu jednym z najważniejszych narzędzi uczciwej retoryki. Zasada prawdy obejmuje również kwestię plagiatu. Fundacja promująca dobre państwo musi szanować genealogię idei, ponieważ wspólnota wiedzy opiera się na uczciwym przekazywaniu długu intelektualnego. Prawda wymaga także odwagi mówienia rzeczy trudnych we własnym środowisku. Organizacja obywatelska powinna umieć powiedzieć aktywistom, że dobra intencja nie zastępuje skuteczności, a politykom, że mandat wyborczy nie znosi obowiązku rozumowania. Mówienie prawdy ma swoją cenę, bo narusza wygody poznawcze. Nie powinno ono jednak upokarzać odbiorcy, lecz zapraszać go do większej odpowiedzialności. Wystąpienie publiczne nie może być jednorazowym fajerwerkiem, lecz ogniwem procesu. Mówimy, aby uruchomić analizę, analizujemy, by umożliwić decyzję, decydujemy, by zmienić praktykę. To prowadzi do rozróżnienia między retoryką a propagandą. Retoryka jest sztuką publicznego rozumowania w obecności innych. Propaganda natomiast zamyka to rozumowanie poprzez emocjonalną dominację. Podczas gdy retoryka zakłada, że odbiorca może ocenić argument, propaganda chce, by przede wszystkim zareagował. Fundacja Dobre Państwo powinna świadomie wybierać retorykę. Istnieje jednak ryzyko nadmiernej wiary w dobrą rozmowę w warunkach głębokiej nierówności władzy. Odpowiedzią nie może być estetyzacja rozmowy, lecz instytucjonalizacja głosu słabszego. Mówić jak człowiek oznacza nie odbierać ludziom ich doświadczenia poprzez abstrakcję. Zamiast mówić o deficytach operacyjnych systemu, nazwij konkretną krzywdę. W przeciwnym razie język staje po stronie systemu. Prawda to zarówno zgodność z faktem, jak i wierność doświadczeniu. Emocja powinna być początkiem analizy, a nie jej końcem. Prawda bez czułości staje się aparatem, czułość bez prawdy jest terapią bez diagnozy. Bezlitosne skracanie tekstu to forma szacunku dla słuchacza. Należy przywrócić czasownik do życia, bo on prowadzi do działania i ujawnia odpowiedzialność. Fundacja Dobre Państwo powinna być wyczulona na stronę bierną i bezosobowość. Najważniejszym zadaniem będzie przywracanie agencji, czyli jasne określenie, kto działa, w czyim imieniu i na podstawie jakiej wiedzy. Z jakim skutkiem? Czawi tak. Kto odpowiada, jeśli efekt będzie zły? Algorytm może pomóc uporządkować tekst, lecz odpowiedzialność pozostaje kwestią otwartą. Nie może być alibi dla rozmycia odpowiedzialności. Prawda wymaga odwagi w konfrontacji z błędami. Szczerość wobec przeszłości buduje zaufanie. Fundacja, która potrafi przyznać się do niepełnej diagnozy, zyskuje więcej niż traci, pod warunkiem, że korekta jest realna. Sprawne państwo wymaga instytucji, które potrafią korygować kurs bez utraty twarzy. Prawda nie istnieje poza formą. Jeśli w pokoju stoi słoń, trzeba go nazwać od razu. Zamiast obietnic łatwego zwycięstwa należy powiedzieć: to nie będzie proste, ale jest możliwe. W epoce nadprodukcji słów największą przewagą jest mówienie tak, aby po każdym zdaniu wzrosła ilość sensu w świecie. To retoryka, etyka i ekonomia uwagi. To prawo do zrozumiałego państwa i forma dobra wspólnego. W świecie zdominowanym przez perfekcyjnie wygenerowane, lecz puste komunikaty. Największą odwagą nie jest już głośny krzyk. Jest nią precyzyjne nazwanie skutków i umiejętność milczenia po ważnym zdaniu. Prawdziwa siła głosu instytucji nie mierzy się liczbą zasięgów, lecz ilością sensu, który pozostaje w świecie po wybrzmieniu ostatnich słów. Czy potrafimy zatem budować państwo, które zamiast lśnić fasadą retoryczną, odważy się mówić prawdę tak prosto i dokładnie, by stała się ona nowym fundamentem zaufania?